mądrości. Można powiedzieć, że miały swoją kulminację w momencie, kiedy ta mądrość przyszła na świat w postaci Pana Jezusa Chrystusa. Prawdziwa światłość przyszła na świat, która oświeca każdego człowieka. Natomiast coś dziwnego się stało. Na świecie był, świat przezeń powstał, ale świat go nie poznał. I wiemy, że tymi słowami Ewangelia Jana rozpoczyna wprowadzenie do tego, że z tą mądrością chyba w naszym życiu jest coś nie tak. Chyba, że to z nami jest coś nie tak, jeżeli chodzi o przyjmowanie tej mądrości. Jest taki jeden list, jest to list Jakuba, który pokazuje mądrość, ale w takiej formie praktycznej. Czyli nie ma tam dużo przysłowi, nie ma tam dużo metafor, nie ma tam wielu przenośni, ale jest praktyczne zastosowanie. Jednak dziwnym trafem list Jakuba cytuje takie hasła, które sama mądrość w postaci Pana Jezusa Chrystusa wypowiedziała w kazaniu na górze. I gdybyśmy sobie otwarli 5 rozdział Ewangelii Mateusza i zaczęli czytać od 1 wersetu, to widzimy tłumy, które widzą go, jak wstępuje na górę, a on siada. Przystępują do niego uczniowie, żeby go słuchać, tej prawdziwej mądrości. A on otwiera usta i naucza, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni czystego serca, bo tylko tacy miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem tacy oglądać będą Boga. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem tacy synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Do nich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was będą wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się, weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. No i generalnie, kiedy ta wcielona mądrość otwiera usta, to mówi o tym, że spotkają nas same złe rzeczy, a my się mamy radować i cieszyć. I większość ludzi po prostu tego nie kupuje. Mówiąc kolokwialnie, takim współczesnym językiem. Jak to jest, że kiedy poznajesz Boga, to zaczyna się cierpienie, trudności, jesteś prześladowany i wszystko złe, to co miałeś, ci odbierają, praktycznie nie dostajesz nic w zamian, jeszcze masz się cieszyć i radować. I to mówi mądrość. I nazywa to błogosławieństwem. To błogosławieństwo dla wszystkich ludzi jest czymś, czego najczęściej w ogóle nie chcą przyjąć. Oni z takim obrazem Boga i z takim Bogiem, który takie prezenty daje, nie chcą mieć za wiele wspólnego. Ale zauważcie, że list Jakuba przywołuje kilka postaci. Hioba, Abrahama, nierządnicę Rahab. Ludzi, którzy są przykładami szczególnego traktowania Boga. Hiob, wiemy, że wszystko stracił. Stracił rodzinę. I miał nawet wyobrażenie Boga, które ta księga później nazywa nieprawdziwym. Sam Hiob o sobie mówi: znałem cię tylko ze słyszenia, ale teraz dopiero naprawdę cię zobaczyłem. I kładzie rękę na usta. Księga Hioba jest przykładem, który w liście Jakuba jest uznany jako przykład wytrwałości. Gdybyśmy czytali całe kazanie na górze, to te tematy związane z tym błogosławieństwem, ale w tym takim wydaniu, które nam się tak za bardzo nie podoba, będą tu jeszcze kilka razy powtórzone. Otwórzmy sobie list Jakuba i przeczytamy wersety od 2 rozdziału do 13. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa do 12 pokoleń żyjących w rozproszeniu. Drodzy bracia, za największą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Jak widzimy, zaczyna się dokładnie tym samym tematem. Mamy się cieszyć z trudności, które na nas przychodzą, czy też z prześladowań, czy też prób. Dokładnie tak samo zaczął w kazaniu na górze Pan Jezus Chrystus. Nazywa tych, których to dotyka, którzy są tak doświadczani, błogosławieni. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Trzeci werset. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze, bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną to tu, to tam przez wiatr. Ktoś taki niech się nie liczy z tym, że od Pana cokolwiek otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. A ubodzy niech szczycą się swoim wywyższeniem. Bogaci natomiast, którzy mają tutaj miejsce na swe poniżenie, niech wzgląd mają, ponieważ przeminą jak kwiat trawy. Oto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, jej kwiat opadł i piękno przeminęło. Podobnie zwiędnie bogaty na drogach swojego życia. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg dał tym, którzy go kochają. Niechaj nikt, kto jest kuszony przez zło, nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg nie jest podatny na zło, ani sam nikogo nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nędzą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzi z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, aby mieć w nas jakoby pierwszy powinien swoich stworzeń. Wiedzcie, moi bracia kochani, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości. Dlatego odrzućcie wszelkie odrazy, całą niepotrzebną złość, ale z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które ma moc zbawić wasze dusze. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Słuchacz słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który przygląda się swej twarzy w lustrze, patrzy, odchodzi i zapomina, jak wyglądał. Kto natomiast wniknął w doskonałe prawo, prawo wolności i trwa w nim, ten nie będzie słuchaczem, który zapomina, lecz twórcą dzieła. I w swoim działaniu będzie on szczęśliwy. Niektóre przekłady dają tu, będzie błogosławiony. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, jednak nie powściąga swojego języka, to oszukuje samego siebie i swoje serce. Jego bogobojność pozbawiona jest treści. Czystą i nieskalaną bogobojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom, nieść pomoc wdowom w ich ucisku, strzec się od splamienia świata. Drodzy bracia, jako ludzie ufający naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, otoczonemu chwałą, nie wyróżniajcie jednych osób kosztem innych. Na przykład, co byście zrobili, gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek w wykwintnej szacie, ze złotym pierścieniem na palcu oraz człowiek ubogi w nieświeżym ubraniu? Jeśli zwrócilibyście uwagę na tego bogatego i zaproponowali usiąść sobie wygodnie tutaj, a ubogiemu polecili usiąść tam, albo ty stań tam, przy moim podnóżku, to czy nie byłby to osąd? A wy przez to, czy nie stalibyście się sędziami, rozumując jednak niewłaściwie. Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze? Przez to dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go pokochali. Wy tymczasem wzgardziliście takim ubogim. Czy to nie bogaci was wyzyskują? I czy to nie oni ciągną was po sądach? Czy to nie oni bluźnią wspomnianemu imieniu, które zostało nad wami wezwane? Jeśli wiernie i zgodnie z Pismem wypełnicie królewskie prawo, masz kochać swego bliźniego jak siebie samego, wtedy będziecie postępowali szlachetnie. Jeśli natomiast zastępcami. Bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, a potknąłby się tylko w jednym przykazaniu, to tak winien by był naruszeniu całości. Ten bowiem, który powiedział nie cudzołóż, powiedział również masz nie zabijać. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, to złamałeś prawo. Mówcie więc i postępujcie więc jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Nad tym, kto nie okazuje miłosierdzia, odbędzie się sąd bez miłosierdzia, ponieważ miłosierdzie przezwycięża osąd. I ta pierwsza część listu Jakuba jest to część, która obrazuje nam świat, który w umysłach ludzi jest podzielony na bogatych, na biednych. Ale Bóg ma koncepcję taką, że właśnie tych biednych wybrał i tych ubogich, tych wzgardzonych, tych w oczach świata sponiewieranych i to On ich wywyższył. Nastąpiła pewna zmiana. Ci biedni stali się teraz w oczach Bożych wartościowi, a ci bogaci stracili. No bo to, co miało do tej pory dla nich wartość, teraz praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Ale mają się z tego cieszyć, jedni i drudzy. Mają jedni i drudzy umieć docenić to, co zrobił Bóg. Wskazane jest tu doskonałe prawo wolności, do którego zostaliśmy powołani i mamy skorzystać z tej mądrości, bo to jest kwintesencja mądrości. Sama mądrość przyszła na świat, żeby dać nam, ludziom, wolność i dać też prawo wolności. Wolność jest wartością największą. Wyswobodził nas Pan właśnie ku temu. Nagle okazuje się, że list Jakuba porusza tematy, które zostały też poruszone w kazaniu na górze. Czyli wzgardzeni i bogaci, ci, którzy teraz tu się źle mają, ale mają się radować. Nagle okazuje się, że te tematy są żywe, chyba nawet i dzisiaj. Nic się nie zmieniło. Bo tu, dopóki żyje człowiek, być może te tematy w życiu każdego z nas zawsze będą te same. Spróbujmy teraz zobaczyć, jak Jakub dopełnia te myśli, otwierając 4 rozdział i czytając wersety od 11 wersetu, 4:11 do 5:12. Nie obmawiajcie jedni drugich. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza swego brata, obmawia i osądza prawo. Nie wiem, czy słyszycie, ale to jest kontynuacja tematu prawo. Jeśli zaś sądzisz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, ale sędzią. Jeśli jest tylko jeden prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić lub potępić, ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Teraz słowo dla was. Wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego albo tamtego miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel, czerpać zyski, a przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. A tymczasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Teraz odnośnie do was, bogaci, gorzko zapłaczecie. Nadciągną na was nieszczęścia, wasze bogactwa zbutwieje, a wasze szaty zeżrą mole. Wasze złoto i srebro pokryje się nalotem, który posłuży na świadectwo przeciwko wam, ostatecznych. Odprawi wasze ciała jak ogień. Zgromadziliście skarby w dniach ostatecznych. Oto krzyczy, zatrzymana przez was zapłata robotników. A zżeli oni wasze pola. Wołania żniwiarzy dotarły jednak do Pana. Żyliście na ziemi w zbytku i w przepychu. Utuczyliście swe serca na dzień rzezi. Skazaliście na śmierć sprawiedliwego, bo się wam nie opierał. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi, w górę serca. Przyjście Pana jest bliskie. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia. Nie narzekajcie na siebie i nie narażajcie się na sąd. Bo oto sędzia stanął u drzwi. Za przykład nieugiętości oraz cierpliwości bierzcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Zauważcie, że tych, którzy wytrwali, uważamy za szczęśliwych. I tu niektóre przekłady mają błogosławionych. Słyszeliście o wytrwałości Hioba? Wiecie, jaki był cel Pana? Wiedzcie też, że Pan jest bardzo miłościwy i miłosierny. Przede wszystkim, drodzy bracia, przestańcie przysięgać na niebo i na ziemię. Nie składajcie też innych przysiąg. Niech wasze tak po prostu będzie tak, a wasze nie, nie. Abyście sami nie popadli pod sąd. W tym 11 wersecie 5 rozdziału mamy takie sformułowanie. Wiecie, jaki był cel Pana? Jeżeli by to pytanie wam zadać, to jaki był cel Pana, jeżeli chodzi o Hioba? Jaki Bóg miał cel, jeżeli chodzi o Hioba? To jest pytanie, które jest w liście Jakuba, jest tu jako stwierdzenie, że na pewno wiecie, jaki był cel. Dziękuję. Czyli mamy pierwszą propozycję, że chodziło o to, żeby dać odpowiedź szatanowi, no i żeby Hiob został poddany próbie, tak? Co jeszcze? Co przybliżyć? Rzeczywiście Jakub będzie używał tego sformułowania: zbliżcie się do mnie. Za chwilę je będziemy czytali. Że Bóg chce, żebyśmy się do Niego zbliżyli. Zauważcie, że Hiob został poddany próbie ze względu na szatana, tak jak to było powiedziane. Ale tak naprawdę miał tam kilku przyjaciół, którzy wypowiadali przeróżne prawdy na temat Boga, a potem się okazało, że żadna z tych prawd na temat Boga nie była prawdziwa. Bóg ich nazywa kłamcami. Gdybyśmy zobaczyli, jaki miał światopogląd Hiob, to on też nie był zgodny z tym, jak przedstawił się później sam Bóg. Elihu naprowadził Hioba w momencie, kiedy Hiob chciał zawezwać Boga do ławki sędziowskiej i z nim się chciał prawować. Elihu mu wytłumaczył: wiesz, ale Bóg nie jest taki jak my. To ja z tobą mogę do ławki usiąść, ale ty z Bogiem nie możesz się prawować, bo on stworzył wszystko. My to widzimy jak gdyby z drugiej strony, jako coś gotowego. Ale ty wiesz, jak on to wszystko ze sobą połączył? I później przejmuje pałeczkę sam Bóg i zaczyna się właśnie przedstawiać przez stworzenie, przez ogrom tego stworzenia i pokazuje tą przepaść, która nas dzieli między Stwórcą a Jego stworzeniem. I kiedy to Hiob zrozumiał, to położył rękę na sercu i właśnie wtedy powiedział, że słyszałem tylko o tobie ze słyszenia, ale teraz zobaczyło cię moje oko. Księga Hioba jest szczególną księgą, ponieważ pokazuje, jak Hiob został przeprowadzony przez cierpienia. Ja się wam muszę przyznać, że to była pierwsza księga, jaką przeczytałem z Biblii. I kiedy ja przeczytałem księgę Hioba, to pomyślałem, że nie chcę mieć z Bogiem nic wspólnego. Bo sobie pomyślałem tak, jak on tak traktuje swoich przyjaciół, to co zrobi ze mną? Bo on tam nazywa Hioba swoim przyjacielem. Ja naprawdę się przeraziłem, nie? Jak on tak traktuje swoich przyjaciół, to co on zrobi ze mną? Ale ja przez długi czas myślałem, że Bóg zagrał Hiobem, żeby coś udowodnić. Ale prawda jest taka, że Bóg złożył w ręce Hioba swoje imię, swoje dobre imię i słuchajcie, Hiobie obronił. Bo na samym początku i na samym końcu tak samo Bóg się o nim wypowiada, że jest sprawiedliwy, nieskory do grzechu, bogobojny, stroniący od zła. I na początku i na końcu. Hiob nie zaparł się Boga ani przed przyjaciółmi, ani przed samym diabłem. I nie złorzeczył mu. I przyjął te cierpienie, które na niego przyszło, z godnością. I tą godność obronił. I Bóg się do niego przyznał i dzięki jego modlitwom, które zanosił za swoich przyjaciół, którzy nie byli tego warci, żeby się za nich modlić, to uratował ich życie. Czyli pokazał to, co mówi też Jakub w liście. Miłosierdzie góruje nad sądem. Jeżeli by jeden do drugiego z nas był sprawiedliwy, to jeden drugiemu by nogi powyrywał. Miłosierdzie góruje nad sądem. Księga Hioba pokazuje człowieka, który naprawdę wiele wycierpiał i nic złego z tego nie wyciągnął, tylko same dobro. A Bóg mu pobłogosławił po dwakroć. Otwórzmy znowu drugi rozdział i werset 14, czyli przechodzimy tam, gdzieśmy skończyli przed chwilą. 2:14. Co za pożytek, drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, ale nie idą za tym żadne uczynki. Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają co na siebie ubrać. Codziennie brak im chleba, ale ktoś z was mówi, idź w pokoju, ogrzej się i nasyć, nie robiąc nic dla zaspokojenia ich potrzeb. Jaka jest korzyść z samych słów? Podobnie jest z wiarą. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, ty masz wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołującą się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą moje czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Ale demony również wierzą i nawet drżą. Chcesz się przekonać, bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyjmy się naszemu ojcu Abrahamowi, dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka. Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę czymś doskonałym. W ten sposób wypełniło się słowo Pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość. Został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie tylko dzięki wierze. Podobnie było z Rahab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak samo martwa jest wiara, jeżeli nie ma uczynków. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiecie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. Wszyscy potykamy się. I to w wielu sprawach. Ktoś, kto nie uchybia jednak w mowie, ten jest mężem doskonałym. Taki potrafi utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, by nam były posłuszne, to kierujemy wtedy całym ich ciałem. Okręty, które mają mały ster, są poruszane przez niego i przez wiatr. Podobnie język jest małym członkiem, a syci się z wielkich spraw. Zauważajcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest takim właśnie ogniem. Światem nieprawości pośród naszych światów. Plami on całe nasze ciało i rozpala uczuciem miejsca. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności. Bardzo trudne zdanie. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić. I człowiek to potrafi. A jednak jeszcze nikt z ludzi nie ujarzmił języka tego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Tym językiem sławimy Pana i Ojca i tym językiem przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, drodzy bracia, być nie powinno. Czy z tego samego źródła może wypływać woda słodka i gorzka? Czy figowiec, drodzy bracia, może rodzić oliwki, a winorośl figi? Kto między wami jest mądry i uczony, niech dowiedzie tego szlachetnym życiem, w codziennym postępowaniu, aby jego uczynki wypływały z łagodności cechującej mądrość. Jeśli jednak żywisz w sercu swoim gorzką zazdrość, złe ambicje, nie chwal się tym i nie kłam wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość pochodząca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość, ambicja, tam zamieszanie i wszelki zły czyn. Mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, uprzejma, dająca się przekonać, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, nie stronią pokój. A plon sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy wprowadzają pokój. Widzicie, znowu Jakub cytuje z Kazania na Górze o tych, którzy, do których należy Królestwo Boże, tych, którzy czynią pokój. I mamy tu przykład mądrości, która jest ziemska, ale Jakub ją nazywa o wiele gorzej. Demoniczna. Jeżeli się złościsz, gniewasz, miotają tobą ambicje, to Jakub mówi, że to jest demoniczne. To nie ma nic wspólnego z tą mądrością, która jest z góry. Bo ona jest pokojowa, pokojowo nastawiona. Ona nie ma w sobie agresji. Ona ma na myśli tylko dobro. Ona nie jest stronnicza. Ona nie ma nic wspólnego z tym, co ziemskie, no bo ona jest z góry. I kazanie na górze, i te wszystkie tematy w kazaniu na górze znajdują się w liście Jakuba, każdy jeden. Każdy jeden temat i każde jedno hasło, które jest przywołane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, znajduje swoje miejsce w liście Jakuba. Przykład Abrahama, ojca wiary. Wiecie, to od niego się wszystko zaczęło. 2000 lat przed naszą erą to był właśnie ten człowiek, który uwierzył Bogu we wszystko, co ten mu naobiecywał. On mu uwierzył na słowo i zostawił wszystko i był przykładem kogoś, kto od razu zastosował to w praktyce. To nie była teoria. Przywołany przez Boga potrafił to przepracować i przekuć na coś praktycznego. I tego samego dokonał, składając swojego syna w ofierze, bo na tym polegała jego wiara, że wierzył, że Bóg ma moc zwrócić mu go z powrotem. Pan Jezus Chrystus, kiedy wisiał na krzyżu, to wiecie, co ludzie do niego wołali? Zaufał Bogu, to niech teraz Bóg mu pomoże. I co, pomógł mu? Nie. Według ludzi nie, bo przecież go zabili. Nie pomógł mu. My też mamy czasami względem Boga pewne oczekiwania, a Bóg nie zrobi tego, czego my chcemy. Ale Bóg zrobi o wiele więcej, o wiele lepiej, bo Bóg patrzy o wiele dalej w przyszłość. On wzbudził Pana Jezusa Chrystusa z martwych. Zrobił coś, czego oni się nie spodziewali. Ale według nich to Bóg mu nie pomógł. I czasami nam też nie pomoże. Zauważcie, Mojżesz, żeby zobaczyć ziemię obiecaną, 40 lat chodził po pustyni, w wielkiej piaskownicy Boga. I nie wszedł do ziemi obiecanej, tylko ją zobaczył. Bo Bóg miał inny plan. Trzeba by było napisać księgę Jozuego. I Jozue miał wprowadzić naród do ziemi obiecanej. Czasami nie jest to po naszej myśli i wtedy jesteśmy błogosławieni. Tylko my musimy widzieć to błogosławieństwo, że to, co nas dotyka, to jest błogosławieństwo, a nie jakieś zło, nie jakiś Boży gniew, bo Bóg nikogo, że tak powiem, nie doświadcza. To mówi nam Jakub. To Bóg na nas nie spuszcza żadnych doświadczeń. Najczęściej to my sami robimy. 13. Piąty rozdział, wersety od 13 do 20. Jeżeli znajdzie się wśród was ktoś w nieszczęściu, to niech się modli. Cieszy się ktoś, to niech śpiewa pieśni. Jeżeli ktoś pośród was choruje, jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła, niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje człowieka chorego. Pan Bóg go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim. Módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Eliasz był człowiekiem takim, jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Drodzy bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje tym samym mnóstwo grzechów. Żaden z nas nie jest sam. Jeżeli sami chcemy wejść do Królestwa Bożego, to nam się to nie uda. Jeżeli nie robimy tego wspólnie, jeżeli tego nie robimy w zgromadzeniu, jeżeli jeden za drugiego się nie modli, jeżeli jeden drugiego nie ma w sercu, to ta nasza społeczność nie jest taką społecznością, którą opisuje Jakub. Nikt nie jest samotną wyspą. My mamy to robić razem. Będziemy upadali, będziemy grzeszyli. Ale Księga Przypowieści mówiła, sprawiedliwy upada i 7 razy się podnosi. Grzesznik upada, który nie zna Pana, już nie wstaje. Na tym polega różnica. Ale my się za niego mamy modlić. Bo jak się za niego nie będziecie modlić, to jak go ma Bóg podźwignąć? Jeżeli jedni za drugich nie będziemy się modlić, jeżeli jedni drugich nie będziemy mieli na sercu, to ta nasza wiara będzie tylko wiarą z nazwy. To tylko będzie takie farbowane chrześcijaństwo. I ostatni fragment. 4 rozdział i wersety od 1 do 10. Samo serce listu Jakuba. Skąd wojny? Skąd starcia między wami? Czy może nie wynikają one z waszych namiętności, które toczą walkę w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie, zazdrościcie, bo nie możecie osiągnąć. Walczycie, wszczynacie spory, bo nie prosicie. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Każdy chce to, co otrzymał, przekuć na swoje zaspokojone żądze. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, że Bóg żarliwie chce ducha, któremu dał w nas mieszkanie? A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca, wy chwiejni. Okażcie żal, zasmućcie się, zapłaczcie. Niech wasz śmiech zmieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Ten tekst pokazuje, jacy możemy być, ale bez Boga. Jeżeli kiedykolwiek zauważycie takie coś u siebie, to znaczy, że gdzieś w swoim życiu żeśmy o Bogu zapomnieli. Gdzieśmy się pogubili, potracili. Jedno jest pewne. Wtedy jesteśmy bardzo daleko od Boga. Bóg nas nawołuje, że mamy się do Niego zbliżyć. To, co mówił Roman. Bóg chce mieć z nami relacje. I trzeba sobie zadać pytanie, co powoduje, że nie jestem przyjacielem Boga. Tak naprawdę do tego nawołuje list Jakuba. Chcę pokazać, że największą, najwspanialszą rzeczą u tych wszystkich wielkich proroków i ludzi, którzy zostali tutaj przytoczeni, było to, że byli nazwani przyjacielem Boga. Bóg chce być twoim przyjacielem. Więc jeżeli chcesz być przyjacielem Boga, to nie możesz być przyjacielem świata. Wiara, o której pisze Jakub w swoim liście, to jest wiara podyktowana przez samą mądrość. Mądrość, która z nieba przyszła na świat, żeby objawić się ludziom i żeby nie mieli wątpliwości. Ludzie, którzy uwierzyli Ewangelii, ludzie, którzy się nawrócili do Boga, są otwarci na Jego wszystkich dobrych rzeczy, do których powołał. Są przez Jego Ducha także prowadzeni ku temu, aby szukać tych wszystkich dobrych rzeczy, do których powołał nas Bóg. Bóg tego chce. Naszym zadaniem jest przybliżanie się do Niego, czyli robienie wszystkiego w kierunku przyjaźni z Bogiem. List Jakuba jest trudnym listem, ale myślę, że jest wspaniałym zakończeniem tego, co Bóg nazywa mądrością. Jeżeli mądrość jest tylko na twoich ustach, to niewiele można ci pomóc. Jeżeli nic nie mówisz, ale tą mądrość przekuwasz w czyny, będziesz nazwany przyjacielem Boga. Amen.